Medytacja i nadzieja. Taki temat wybrałem na tę konferencję. Wydaje mi się, że dotyka każdego z nas z dwóch powodów. Wszyscy tutaj praktykujemy medytację. A dwa, no nie ma chyba tutaj nikogo, kto by nie doświadczył w swoim życiu trudnych wydarzeń, wyzwań, niepokojów, niepewności, nieprzewidywalności. I wtedy nadzieja jest tą siłą, która i zarówno w wymiarze religijnym, i duchowym, i osobowościowym pomaga przejść przez te trudne doświadczenia. Ale ja jestem głęboko przekonany, że medytacja jest tą praktyką, która wzmacnia nadzieję. Wzmacnia tę siłę, którą nadzieja nam daje. Może oglądaliście film Obywatel Piszczyk Jerzego Sztura. To jest takie nawiązanie do słynnej, klasycznej polskiej komedii Zezowate Szczęście z Bogumiłem Kobielą. I w pewnym momencie Piszczyk jest, no, znajduje się w więzieniu. Dowiaduje się, że żona go opuściła i przychodzi do celi zrozpaczony, zdruzgotany. No ale tam natrafia na swojego towarzysza Doli, kelnera, który mówi do niego bardzo ważne słowa. Ty, tu chodzi o to, żebyś tu głowy swojej nie zostawił. Tu chodzi o to, żebyś tu głowy swojej nie zostawił. Próbuje wlać mu nadzieję. No, nie okazało się to zbyt skuteczne. Niemniej jednak ta zasada jest niezwykle istotna, żebyś nie zostawił tutaj swojej głowy w tej trudnej sytuacji, w której jesteś. Bo jeśli już zostawisz swoją głowę w tej trudnej sytuacji, nie zrobisz niczego, żeby ją zmienić, więc zostawisz tak naprawdę siebie, to, co jest w tobie najcenniejsze. Twoje myślenie, twoje przeżywanie, twoje serce, umysł, to istnieje niebezpieczeństwo, że no, szczeźniesz tam, że nic się nie zmieni, że w końcu możesz zabić nadzieję i nic nowego się nie wydarzy. To z kolei pozwala nam zadać bardzo istotne pytanie z perspektywy medytacji. Bo jeśli nie mamy zostawić głowy w naszych trudnych sytuacjach czy wyzwaniach, to czy nie jest to sprzeczne z zasadą, którą tutaj często powtarzamy, żeby być całym sobą tu, gdzie jesteś? Nie, to nie jest sprzeczne. Ponieważ widzenie trudnej sytuacji swojego życia i akceptacja tej trudnej sytuacji to nie jest ostatni krok. Z tym się wiąże pytanie, czy na przykład ktoś, kto praktykuje medytację, może planować swoje życie albo wyznaczać swoje cele, czy jakąś wizję swojego życia. No oczywiście, że może. I powinien to robić. Wyznaczać plany, cele, działania. To jest też pytanie o twórczość w naszym życiu. Bo my wszyscy funkcjonujemy w jakichś mikro i makro więzieniach. Każdy sobie może odpowiedzieć na pytanie, co to są te mikro i makro więzienia. Jakie nawyki, jakie nałogi, jakie złe czy trudne relacje, czy jakieś powtarzane złe działania. I jesteśmy zaproszeni do tego, żeby z tych mikro i makro więzień wyjść. Więc to się wiąże z pytaniem o twórcze życie. A twórcze życie oznacza wprowadzenie czegoś nowego. A żeby dojść do czegoś nowego, ważna jest nadzieja, że wierzymy, że tam dojdziemy. A z kolei nadzieja pociąga działanie. Niektórzy ludzie myślą, że medytacja, nasza praktyka, to jest wejście w taki trochę stan takiego medytacyjnego freestylu. Na zasadzie, no jakoś tam będzie, no jak jest, tak jest, no jakoś przeżyjemy. Jakoś to się nam wszystko poukłada. Taka swoista obojętność. To w ogóle nie ma nic wspólnego z naszą praktyką medytacyjną. Żebyśmy przeżywali nasze życie jakoś. Ono jest zbyt cennym skarbem, żeby podchodzić właściwie do naszego życia jakoś. To pozwolę sobie na metaforę. Nasze życie jest zbyt cenne, żeby pić tanie, marnej jakości wino. Zbyt cenne. Dlatego jesteśmy wezwani do tego, żeby robić plany, wyznaczać cele, żeby nasze życie kształtować w pełnej odpowiedzialności za to. Natomiast to, co z perspektywy medytacji jest ważne, to to, że my nie kleimy się z tymi planami. My do nich nie lgniemy. Planowanie przyszłości to nie oznacza życie w tej przyszłości. Wielu z Was przyjechało tutaj na sesję medytacyjną, ja też. Trzeba było pokonać może kilkaset kilometrów samochodem. To jest jakiś plan. Jedziesz na sesję medytacyjną, ale zmierzasz do tego kilometr po kilometrze. Jesteś całkowicie obecny tu, gdzie jesteś. Droga wyzwolenia z mikro i makro więzień działa na tej samej zasadzie. Wyzwolenie jest tam, natomiast droga do tego wyzwolenia dzieje się chwila po chwili, tu, gdzie jesteśmy. Taka jest nasza ludzka rzeczywistość. I to jest niezwykle cenne, żeby wykorzystać czas, który mamy. Czas, dzięki któremu my możemy tę drogę ku wolności podejmować. Przygotowałem też na tę konferencję apoftegmat. Może tak szczególnie o tym mówię, ponieważ rzadko właściwie na tych konferencjach odwołujemy się do apoftegmatów, w których bohaterem jest kobieta. A to jest apoftegmat związany z... Proszę?
Jeszcze nie było.
Więc to jest apoftegmat związany z Amma Teodorą, która zapytała arcybiskupa Teofila o znaczenie słów apostoła "wykupujcie czas". Bardzo ciekawe pytanie. Wykupujcie czas. Dokładnie, gdybyśmy sprawdzili odnośniki, o co tutaj chodzi, to okazałoby się, że istotne są dwa listy świętego Pawła do Efezjan i do Kolosan, w których święty Paweł pisze następująco. Wyzyskujcie chwilę sposobną. I w drugim miejscu, wyzyskując każdą chwilę sposobną. Myśmy kiedyś z Wojtkiem niedawno rozmawiali o wyzyskiwaniu chwili czasu. Bo właściwie w praktyce medytacyjnej każdy, myślę, ma takie doświadczenie, że no, docenia się czas i to docenia się czasami w takim doświadczeniu, że oto siedzimy w medytacji i myślisz, jeszcze 2 minuty, kiedy się to skończy? No, każdy ma to doświadczenie. A kto inny w tym samym czasie może powiedzieć, jak piękna praktyka. Szkoda, że za 2 minuty będzie dzwonek. Wyzyskujcie czas. Z Wojtkiem rozmawialiśmy na ten temat, jak bardzo wśród nas, ludzi praktykujących medytację, pojawia się takie doświadczenie zobaczenia, jak przez 2 minuty czasu można wiele zrobić. W naszych różnych kontekstach życiowych. Także, że możemy zrobić praktykę medytacyjną. Ale możesz też przyjąć odpowiedzialność za ten czas. Zrobić coś wartościowego. Nawet wykorzystując smartfona, żeby, nie wiem, nauczyć się paru słówek z jakiegoś języka. Albo załatwić coś sensownego. Ale to wtedy ty podejmujesz odpowiedzialność za wykorzystanie tego czasu. To nie jest tak, że ten czas włada tobą i mówisz sobie, a tam 2 minuty. Co tam 2 minuty? My dzięki praktyce medytacyjnej wiemy dobrze, co znaczy 2 minuty. Jakie to jest wartościowe doświadczenie. Chociażby z perspektywy takiej, że możesz stanąć w Bożej obecności i możesz być w doświadczeniu modlitwy. Ale jaka jest odpowiedź arcybiskupa Teofila na pytanie Ammy Teodory o wykupywanie czasu? Przytoczę tę jego odpowiedź. A on jej odpowiedział. To powiedzenie oznacza zysk. Na przykład przyszedł na ciebie czas pychy, wykupuj go pokorą i wielkodusznością i czerp z niego zysk. Przyszedł czas upokorzenia, wykupuj ten czas cierpliwością, a będziesz mieć korzyść. Jeśli przyjdą na ciebie fałszywe oskarżenia, czerp zyski przez cierpliwość i ufność. I tak wszelkie przeciwności, jeżeli chcemy, mogą się dla nas w zysk zamienić. No, jakże to szeroka perspektywa. Perspektywa, która nie ma nic wspólnego z jakimś życiowym, medytacyjnym freestylem. Tylko to jest wezwanie do konkretnego działania. To jest zaproszenie do tego, żeby brać odpowiedzialność. Także za trudne sytuacje, z którymi się zmagamy w życiu. Jest w tym ukryta niewątpliwie nadzieja, że my możemy przejść od pychy do pokory, od jakiegoś upokorzenia do godności. To jest nasza ludzka historia. I możemy kroczyć drogą do wolności. Natomiast jedno jest pewne, że to się nie wydarzy bez... To się nie wydarzy poprzez to, co nam często towarzyszy w życiu, to znaczy przez zamartwianie się. Jeszcze nikt chyba na świecie nie rozwiązał żadnego problemu przez zamartwianie się, przez samo zamartwianie się. Nie pokonał jakiegoś zła przez samo zamartwianie się. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że pali się dom, a ktoś z boku. Mój Boże, jakie to cierpiące życie nasze na tym ziemskim padole. Mój Boże, ile tu trudów, ile tu zmagań. Co tu zrobić? Może usiądziemy na rundkę medytacji w tej sytuacji. Zróbmy jakąś korzyść chociaż. No nie. Dzwonimy po straż pożarną, szukamy wiadra, szukamy wody. Idziemy i gasimy pożar. To jest prawdziwa praktyka medytacji. Adekwatnie działać do sytuacji, a przede wszystkim pomóc bliźnim, tym, którzy cierpią, pomóc sobie. Jeśli jest nam zimno, no to się ubieramy, żeby było cieplej. No od zamartwiania się ciepło się nie robi. Albo jeśli mamy bałagan w mieszkaniu, to zabieramy się i robimy porządek. Od zamartwiania się, że mamy taką sytuację, no porządek się sam nie wydarzy. Choć oczywiście trudniej jest zrobić porządek w życiu całościowo, no ale zasada jest ta sama. Pewnie, że w życiu czasem jest nam łatwiej przenieść ciężki kamień, niż przenieść ciężkie myśli. Bo już ten ciężki kamień, to mamy taką wizję, że dobra, już wezmę ten kamień, przeniosę, zostawię, uf, koniec, ulga. A ciężkie myśli? Różnego rodzaju myśli powiązane z emocjami, które są takim śmieciowym tutaj wkładem w naszym umyśle niepotrzebnym? Gdzie przeniesiesz swoje myśli? Gdzie przenosisz swoje myśli teraz? Ja dziękuję, że mogę głosić tę konferencję dla Was. I praktyka medytacji to jest to narzędzie, które pomaga nam przenieść te myśli, zostawić je, cały ten niepotrzebny, całą tą niepotrzebną zawartość, która obciąża nas. I gdybyśmy przyjrzeli się dokładnie temu, o czym tu arcybiskup Teofil powiedział, to myślę, że można by tu odnaleźć kilka takich zasadniczych punktów, które są ważne też dla naszego życia. Po pierwsze, widzieć swoją sytuację wyraźnie. Po drugie, zaakceptować ją. Po trzecie, podjąć decyzję, że coś chcemy zmienić. Po czwarte, zadziałać w tym kierunku. Ewentualnie po piąte, może zweryfikować to. I na każdym etapie tego procesu towarzyszy nam nadzieja. I na każdym etapie medytacja, nasza praktyka jest ogromną pomocą w tej drodze. Medytacja, ona buduje w nas bardzo silny ośrodek wewnętrzny, a buduje dlatego, że ona jest zawieszona w Bogu, a więc tym, kto jest poza uwarunkowaniami naszego świata. Ponieważ uwarunkowany świat jest kruchy, jest niepewny, jest zmieniający się. Dlatego zawieszenie naszej praktyki na tym, który jest niezmienny, który jest tą potężną siłą, powoduje, że nasza praktyka też rośnie i buduje się w nas silny ośrodek. To bardzo, bardzo ważne. Z tej perspektywy cnota nadziei, ona tak klasycznie, mówi się o niej, że ona nas kierunkuje no do tego, żeby w naszym życiu Pan Bóg był na pierwszym miejscu, żeby to królowanie Boga się w nas dokonywało, jak na przykład mówił o tym w tych najstarszych warstwach Ewangelii Pan Jezus. Ale to królowanie Boga ma się też dokonać w naszych mikro i makro więzieniach. No bo jeżeli nie tam, no to gdzie? Tylko wtedy, kiedy nam dobrze się dzieje? No nie. Także w tych mikro i makro więzieniach, żeby skruszyć te wszystkie różne kraty wewnętrzne, które nas często trzymają. Więc widzieć swoją sytuację. Medytacja w tym bardzo pomaga, ponieważ ona powoduje, że nasze szumy niepotrzebne, które nosimy w naszym sercu, umyśle, opadają. I możemy w praktyce zobaczyć wyraźnie naszą sytuację. Możemy poznać naszą sytuację. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jedyny sposób poznania. Bo na przykład jakaś dobra terapia, psychoterapia jest niezwykle pomocna i często o wiele bardziej owocna. To już kwestia wyborów. Ale też możemy zobaczyć dzięki praktyce nasze takie triki, które sobie fundujemy, żeby się trochę oszukać, trochę się znieczulić. Podczas gdy medytacja w rzeczywistości kieruje nas do rzeczywistości. W rzeczywistości do rzeczywistości. Do osadzenia, do bólu w rzeczywistości. Bez oddzielania się od niej. I dopiero z tego punktu możemy wychodzić. Potem przychodzi akceptacja. Bardzo fajną rzeczą jest i wartościową też myślę dzięki praktyce można to zobaczyć, że odległość między zobaczeniem swojej sytuacji i akceptacją tej sytuacji może być bardzo skrócona. Bo my często w życiu tracimy mnóstwo energii na tym, że nie chcemy czegoś zaakceptować. Nie chcemy zaakceptować trudnej sytuacji, jakiegoś trudnego wyzwania, jakiejś niepewności. I można powiedzieć metaforycznie, no kopiemy się z koniem. Tracimy energię niepotrzebnie. Podczas gdy o wiele lepszą rzeczą jest skrócić ten okres, zobaczyć, zaakceptować tę sytuację i z tego wyjść potem do jakiejś decyzji. To już o wiele ciekawszą rzeczą w takim momencie i myślę, że to, co teraz powiem, jest wyzwaniem w ogóle też w tym miejscu i dla nas, to jest zobaczenie emocji, a szczególnie złości, jako bardzo cennej, wartościowej emocji, bardzo twórczej, która uruchamia i generuje w nas działanie do tego, co dobre. Nikt nas nie uczy tego, żeby pracować ze złością. Rzadko nas ktoś uczy. Jak to się dzieje także w wymiarze duchowym? Bo złość jest też potrzebna w wymiarze duchowym. Słuchajcie, my przecież nie jesteśmy powołani do tego, żebyśmy byli takimi wykastrowanymi barankami, prawda? Tylko mamy być pełnymi barankami, pełnymi Bożymi barankami, które akceptują emocje, także trudne emocje i potrafią z tymi emocjami zrobić coś wartościowego. Potrafią dzięki tym emocjom iść w kierunku wolności. Wychodzenia z naszych mikro i makro więzień. Potem przychodzi czas decyzji. I tutaj chciałbym przywołać piękną postać Wiktora Frankla, austriackiego psychoterapeuty, psychiatry, twórcy logopedii, kierunku, dzięki któremu on pomagał ludziom poprzez to, że mogli widzieć sens swojego życia, a poprzez ten sens dawał im nadzieję. A cała jego droga późniejsza pomocy ludziom gdzieś wykuła się w Auschwitz, ponieważ on przeszedł w swojej drodze życia kilka obozów, między innymi Auschwitz. I tam odkrył wielką, ważną prawidłowość. Mianowicie między bodźcem, między trudną sytuacją, w której się znajdujemy, między naszym mikro, makro więzieniem, w którym się znajdujemy, a tym, jak zareagujemy, jest nasza decyzja. On także w trudnej sytuacji, jaką był Auschwitz, dostrzegł tę prawidłowość i zrobił z niej ważny użytek. Mamy wybór. To jest tak, gdybyśmy się odwołali do tego apoftegmatu. Jeżeli przychodzi na ciebie trudne doświadczenie, czas pychy, upokorzenia, fałszywe oskarżenie, to masz wybór. Albo swoją głowę zostawić w tym trudnym doświadczeniu i szczeznąć, albo podjąć działanie. Akurat tutaj jest opisane takie klasyczne działanie w tradycji ascetycznej contra agere, czyli jeżeli przychodzi smutek, staraj się wzbudzić radość. Przychodzi na ciebie pycha, staraj się iść w kierunku pokory. Ale jest to wezwanie, zaproszenie do działania. I Frank, będąc w Auschwitz, zaczął racjonalnie dysponować skromnym jedzeniem, które posiadał. Zaczął efektywnie wykorzystywać czas wolny, który posiadał. Zaczął w pewnym momencie odtwarzać w głowie książkę, którą mu hitlerowcy zabrali. Potem miał już jakieś skrawki papieru, więc mógł pewne rzeczy zapisywać na tym skrawku papieru. Myślał o przyszłości, o swojej żonie. Myślał też o wykładach, o studentach przyszłości. Był do tego stopnia znany w swoim bloku, a być może w szerszej społeczności tego trudnego miejsca, jakim był Auschwitz, że blokowy w pewnym momencie poprosił go o to, żeby przemówił do więźniów, do swoich towarzyszy, żeby wlał w nich nadzieję, żeby próbował im pokazać, że w tym trudnym doświadczeniu, w tym cierpieniu można znaleźć sens. I rzeczywiście Frank to zrobił. Ludzie byli bardzo wzruszeni. On nie miał wątpliwości, że dzięki swojej postawie wzięcia odpowiedzialności w tej trudnej sytuacji za swoją drogę, za to, że nie zostawił swojej głowy w Auschwitz, że wykupywał czas nawet w tak trudnym miejscu i przemieniał go w coś wartościowego, wyszedł z tego miejsca, przeżył Auschwitz i kiedy rozpoczął wykłady dla studentów, to miał powiedzieć, że to dzięki wam tutaj jestem, przeżyłem to. Planował, widział, nie zostawił swojej głowy w Auschwitz, natomiast jego droga do wolności, by pójść tam, wykuwała się już tutaj, kroczek po kroczku. No i to jest zaproszenie do działania. To jest zaproszenie do działania. I tu znów wielka pomoc medytacji, ponieważ ona uczy nas skoncentrowania energii. Żebyśmy się nie rozpraszali. Żebyśmy byli skupieni i zdyscyplinowani. Ja mam problem z dyscypliną nieraz. Nie wiem jak wy. Może jak sobie coś postanowicie, to idziecie jak burza. Ja znam to doświadczenie rozpraszania się. Dla mnie świetnym przykładem tego jest na przykład internet. Dużo pracuję w sieci, z racji zawodowych. Szukam czegoś w sieci, wchodzę, odpalam internet. No i chyba to znacie, tak? Tu klikniesz, tam klikniesz, ten link, tamten link, ten obrazek i nagle wylądowałeś gdzieś, gdzie byś się nawet nie spodziewał, że wylądujesz, czego w ogóle nie chciałeś i nawet jeszcze możesz zapomnieć, dlaczego ty właściwie odpaliłeś ten internet, czego właściwie szukałeś. Mamy takie doświadczenie? Mamy. Ale to jest obraz też naszego życia. Wybaczcie, ale tak jest. To jest troszeczkę obraz też naszego życia, że my wyznaczamy sobie trzy, cztery wartościowe cele. I zamiast do nich dążyć w sposób zdecydowany, skoncentrowany, tak jak to robimy chociażby w praktyce medytacyjnej, no to gdzieś się rozpraszamy, gdzieś pozwalamy, żeby ta energia, czas gdzieś się rozszedł. Nie potrafimy tego czasu wykupić, by odwołać się do tego apoftegmatu. No ale tak już nas los. No, trzeba sobie przebaczać i znowu ruszać na tej drodze. Znowu ruszać na tej drodze. To też jest piąty punkt w tym, żeby to zweryfikować, zobaczyć, no, gdzie doszedłem, czy już jak się wyzwoliłem z tego mikro i makro więzienia swojego, w którym nieraz jeszcze się pewnie znajdę. Więc obyśmy mieli dzięki naszej praktyce medytacyjnej, dzięki nadziei, siłę do tego, żeby wychodzić z naszych trudnych doświadczeń, żebyśmy widzieli w tym sens, także dzięki praktyce medytacyjnej, dzięki chrześcijańskiej cnocie nadziei. One budzą w nas to, co święte, to, co Boże, dają koncentrację, dają moc, dają dyscyplinę, żebyśmy za tym podążali i to nasze życie czynili piękniejszym, bardziej wartościowym i mogli dzięki temu naszemu życiu pomóc wszystkim innym, którzy cierpią, którzy się smucą, a nade wszystko także pomóc sobie. Tego wam życzę i tego życzę sobie. I niech się to dzieje też dzięki naszej praktyce medytacyjnej, do której zapraszam za chwilę. Dziękuję.